punkty widzenia.
Dzień dobry, minęła 16.30, przed mikrofonem Rafał Szymczyk, za konsoletą Michał Pastuszka. Trzeciej z rzędu i czwartej w sezonie porażki doznali piłkarze Korony. Kielczanie mają w dorobku zaledwie 4 punkty i po 6 kolejkach zajmują w tabeli PKO Ekstraklasy miejsce tuż nad strefą spadkową. Dlaczego drużyna, która kadrowo miała być mocniejsza niż przed rokiem, prezentuje się tak słabo? Czy trener Gino Lettieri nie radzi sobie z prowadzeniem kieleckiego zespołu? Co trzeba zmienić, żeby Korona zaczęła grać na miarę oczekiwań kibiców i piąć się w górę tabeli? O tym będziemy dyskutować w dzisiejszych punktach widzenia. Do tej dyskusji zapraszam oczywiście także naszych słuchaczy. Przy okazji przypomnę numer telefonu 41 200 20 20, 41 200 20 20, i witam gorąco w studiu moich gości. Od lewej strony zacznę. Leszek Salwa, TVP3 Kielce.
Dzień dobry.
Paweł Jańczyk, były rzecznik prasowy Korony Kielce, fotoreporter, no i sympatyk piłki nożnej.
Dzień dobry.
I Piotr Rogoziński, portal onet.pl.
Dzień dobry Państwu.
Więc skoro zacząłem przedstawiać od lewej strony i od Leszka, to ciebie, Leszku, też spytam na początek. Dlaczego drużyna, która kadrowo miała być mocniejsza niż przed rokiem, prezentuje się tak słabo?
Bo nie ma charakteru. Bo z roku na rok w tym zespole jest coraz mniej cech wolicjonalnych, coraz mniej, mam wrażenie, zawodnikom się chce, coraz więcej problemów widać na boisku i poza nim, nie tworzą drużyny. Przynajmniej to, co mówię, oczywiście wynika z tego, z miejsca, z którego obserwuję. Czyli z trybun. My nie uczestniczymy za bardzo w przygotowaniach, nie widzimy treningów, nie wiem, jak ten zespół wygląda od środka, natomiast na podstawie tego, co zespół prezentuje na boisku, no to taka jest właśnie moja diagnoza.
Telefon już zadzwonił, więc odbierzmy. 200 20 20. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam dygresję. Po prostu trener sobie nie radzi z zespołem. Rozwala ten zespół. Znaczy, posprowadzał zawodników, którzy poziomem niewiele reprezentują. A mieliśmy przecież drużynę mistrzów Polski juniorów. Gdzie są ci chłopcy? W Wiśle Kraków 16-letni zawodnik strzela bramki. Jagiellonii. Nawet oglądałem mecz w piątek i widziałem, że właśnie 16-letni zawodnik Buksa strzelił bramkę dla Wisły. Także ja nie wiem. U nas po prostu ci zawodnicy są odstawiani, wypożyczani do innych zespołów. Nie wiem, czy po prostu... dlaczego jest tak? Trener, który zarabia 93 tysiące złotych miesięcznie, a po prostu, nie wiem... Trzymany jest tutaj, nie wiem, po prostu są jakieś układy czy coś.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten telefon i za tę opinię. Tutaj akurat słuchacz zdecydowanie opowiada się po tej stronie osób, które twierdzą, że wszystko to wina szkoleniowca Gino Lettieriego. A ja jeszcze pytam teraz Pawła Jańczyka, jak ty uważasz, dlaczego ta drużyna, która kadrowo miała być mocniejsza, bo o tym na pierwszej konferencji prasowej i przed pierwszymi meczami mówili i trener, i prezes Krzysztof Zając, jednak prezentuje się tak słabo?
Znaczy, zawsze chyba był stawiany taki cel, że drużyna za każdym razem, w każdym nowym sezonie, robiąc każde kolejne nowe transfery, powinna być mocniejsza i wierzę, że taki był zamysł, ale w mojej ocenie niestety zostało, zgodzę się tutaj z Leszkiem, że zostało popsute to wszystko, z czego Korona była znana, to wszystko, z czego kibice tą Koronę lubili. To nie tylko nasi kibice tutaj kieleccy, tylko Korona była znana w Polsce jako drużyna walcząca, nie poddająca się i zawsze, za każdym razem dająca z siebie 110%, nawet w tych meczach przegranych, bo wiadomo, że takie mecze też się zdarzają i Korona nigdy nie była klubem takim, która miałaby wielkie gwiazdy. Tutaj nie było nigdy, może nie wiem, poza Oliverem Capo, jakichś super wielkich nazwisk, wielkich wirtuozów futbolu i nie ujmując niczego takim zawodnikom jak, nie wiem, Maciek Korzyn, czy Bartek Rymaniak, czy Paweł Golański, Wuko i tak dalej, to nie byli wybitni zawodnicy, ale to byli zawodnicy, którzy potrafili na boisku oddać z tak zwanej wątroby i dać siebie 100% i walczyć. I ja pamiętam takie jakieś prywatne rozmowy nawet z Bartkiem Rymaniakiem, gdzie gdzieś tam go pochwaliłem za jakieś tam spróbowanie odzyskania piłki, którą wiedział, że już w życiu jej nie odzyska, tak? Ale pogonił za nią i dostał brawa, mimo że tak naprawdę tą piłkę stracił, a w chwili obecnej tego nie ma. No, widziałem wczoraj pierwszą bramkę, którą straciliśmy w Zabrzu i to, w jaki sposób zachował się Matej Pućko, który okej, stracił piłkę, każdemu się to zdarza, ale tak naprawdę nie próbował nawet do tego napastnika czy tam skrzydłowego drużyny Górnika pobiec, tylko jakimś takim delikatnym truchcikiem pospacerował, skończyło się to stratą bramki i myślę, że tutaj kibice mają najwięcej pretensji do, czy do trenera, czy do zawodników, czy do drużyny jako całości, że po prostu nie widać tej walki, nie widać zaangażowania i takiego piłkarskiego chcieństwa.
Posłuchajmy kolejnej opinii naszych słuchaczy, kibiców. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I słuchamy.
Panie redaktorze, ja odnośnie, to jest moje zdanie, odsunąć trenera. Ja już dzwoniłem w tamtym roku, rozmawiałem z wami. To nie jest trener, który ma jakąś wizję zespołu. Są zmieniane pozycje, są zmieniane piłkarze, oni się nie mogą zgrać. I trener, co on będzie mówił, że trener powinien trenować kilka lat. I ten zespół absolutnie.
Dziękuję za tę opinię. Pozdrawiamy. Miłego popołudnia życzymy. To kolejna osoba, która jest jednak zdania, że czas trenera Ginoletti'ego w Koronie się skończył. Czy popiera to zdanie Piotr Rogoziński?
Ja się nie dziwię kibicom, którzy są źli na trenera, bo przerabialiśmy to już. Już widzieliśmy Koronę świetnie grającą i później nagle coś się działo złego z tą drużyną. Teraz nie dzieje się nic i to jest najgorsze, bo ja, Rafał, ja tobie zazdroszczę, że ty ten mecz, znaczy twoim słuchaczom zazdroszczę, że oni ten mecz mogli usłyszeć z twoich ust, kiedy ty o tym opowiadałeś, bo kiedy się na to patrzyło, to rzeczywiście aż zęby bolały i boleć będą.
Może dobrze, że słyszeli tylko drugą połowę.
Tak, albo drugą połowę, dokładnie. No to chociaż tyle. Doskonale wiemy, jak siedzimy w tym studiu, jak też kibice wiedzą, Polska Liga jest ligą bardzo specyficzną. Tutaj niczego często się nie da przewidzieć. Tutaj jest często zlepek piłkarzy, którzy rzeczywiście jakby, nie wiem, pojawiają się raz w jednym, raz w drugim zespole, przechodzą z jednego do drugiego. I dlatego w tej polskiej lidze właśnie jest to ważne, o czym mi mówił zarówno Leszek, jak i Paweł, czyli ten tak zwany charakter, tak zwane danie tego 110%, tak? Jakby ten, kwestia pewnej złości, pewnego, trzeba chcieć po prostu pewne rzeczy robić. Tutaj tego nie ma. Tutaj nie ma lidera, który mógłby krzyknąć na boisku, nie ma lidera, który mógłby krzyknąć w szatni. No, doskonale znamy z historii przypadki, kiedy, nie wiem, no, latały buty w szatni i nie wiem, niecenzuralne słowa padały, bo od tego też jest lider, od tego też jest kapitan. Teraz, no niestety, no mamy znowu, ja pamiętam, Rafał, nasze rozmowy na rynku, kiedy Korona się prezentowała. My byliśmy zachwyceni tymi zawodnikami, którzy co chwilę wchodzili, dostawali brawa, bo rzeczywiście pod kątem papieru ta drużyna wygląda super. Tylko potrzebny jest jeszcze ten element magii, element chemii, który połączy ten zespół i sprawi, że ten zespół będzie dobrze grał. No teraz niestety kompletnie nic z tego nie wychodzi.
Za chwilę, Pawle, oddam ci głos. Może posłuchajmy zatem kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Zacytuję sprawozdawcę z wczorajszego meczu z Radia M Kielce. Dramat, katastrofa, grają koszulki zawodnicy. Powiem państwu tak, to są, cytuję dosłownie, tak mówił sprawozdawca, który prowadził transmisję o godzinie 15:00 po Radio Kielce, wiadomo, transmitował drugą połówkę. A powiem państwu dalej, nie ma żadnej koncepcji, nie ma żadnej wizji budowania zespołu. Wyzbywanie, pozbywanie, jakby to nie nazywał, zawodników, czy krzywo ktoś spojrzy, czy cokolwiek ktoś powie, czy przyjdzie w sandałach, w trepkach, czy na boso przyjdzie. Trudno mi cokolwiek powiedzieć, jeżeli tak dalej będzie, jest dramat, tak jak sprawodawca powiedział. Jest, w tej chwili Korona prezentuje się jako najgorsza drużyna w ekstraklasie. Najgorsza, dosłownie tego słowa znaczeniu. Najprostszej piłki nie potrafią zagrać, najprostszej wolnego nie potrafią wykonać. Wszystko dośrodkowywane, nic, żadnej myśli, nic, zero, po prostu totalne zero. Jeżeli się nie... Nie wiem, zarząd przede wszystkim się nie nadaje. Gdzie jest prezes Zając? Myślę, że można mieć pretensje do pana Littierego. No ale jeżeli zawodnicy mu nie będą grać, to nawet gdyby przyszedł najlepszy, ja wcale Littierego nie bronię, bo też jestem przeciwnikiem. Można by było spokojnie tego człowieka zmienić na stanowisku trenera i byłoby okej. Okay. Myślę, że jeżeli się nie wstrząśnie, to ja widzę to bardzo czarno. Nie chciałbym tego widzieć, żebyśmy byli jednym z miast wojewódzkich, gdzie nie będziemy mieć ekstraklasy. Nie mamy ekstraklasy piłki ręcznej. To jest decyzja polityczna, to jest na inny temat. A jeżeli nie będzie ekstraklasy piłki nożnej, to gdzie my będziemy? Myślę, że panowie jako dziennikarze, to pan Jańczyk wie doskonale, to od środka zna wszystkie niuanse i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zawodnicy jeden na drugiego nie spojrzy, samo spojrzenie, podanie ręki i tak dalej, nie ma tam po prostu kolektywu. Nie ma,
nie ma chemii między zawodnikami.
Wszystkiego dobrego życzę, bo
dziękuję. Domyślamy się. Miłego popołudnia także życzymy, pozdrawiamy. Pawle, krótko ty, bo chciałem, abyście wysłuchali, podobnie jak nasi słuchacze, co miał do powiedzenia w dosyć takich ostrych słowach Kuba Żubrowski po wczorajszym meczu, ale to za chwilę. Jeszcze teraz Paweł Jańczyk.
Chciał odnieść się do tego, co Piotrek powiedział przed momentem o tym, że wszyscy byliśmy zachwyceni transferami, tak, bo to jest był pierwszy sezon od no, niepamiętnych czasów, gdzie tak naprawdę...
Może nie zachwycenie, tylko dawały nadzieję te nazwiska. Tak,
ale były one pozytywne. Jakby ciężko było się nawet takim największym malkontentom czegoś czepić, tak? Po pierwsze, były zrobione w odpowiednim czasie. Co wiemy, że w poprzednich sezonach bywało z tym różnie. Także tutaj na pewno należały się no, przeogromne brawa dla zarządu, dla trenera, bo jakby razem te rzeczy pewnie dogrywają. Ale też dochodzą informacje takie z klubu, że ci zawodnicy rzeczywiście na tych pierwszych treningach wyglądali rewelacyjnie. I można było być ogromnym optymistą, patrząc na nich na tych pierwszych zajęciach. A z tygodnia na tydzień,
było,
z miesiąca na miesiąc,
było
niestety to przegasało. I tu może gdzieś jest problem, ja nie wiem gdzie, bo się nie znam, bo już nie jestem w klubie, ale to są naprawdę dobrzy zawodnicy, tak? A jest tak jak jest.
Odbierzmy kolejny telefon, kolejny głos naszego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Przede wszystkim trener powinien zarobić tyle, co zawodnik. Wtedy to cementuje drużynę, bo to jest drużyna i niedobrze ktoś zarobi więcej, ktoś mniej, chyba że tam bramkę strzeli czy coś takiego poda. I zawodnicy powinni być przede wszystkim z Polski, bo to kształtuje charakter i tę młodzież trzeba tam zatrudnić, kształtuje charakter, kształtuje człowieka i tak dalej. I jeśli przychodzą zawodnicy z zagranicy, to niech im płaci zagranica, a nie my im będziemy płacić. Jeśli trener zarabia takie potężne pieniądze, należy go natychmiast usunąć razem z tym zarządem, a przyjąć mnie. Ja im pokażę, jak się robi. Najlepiej to nic nie robić, a zawodnicy wiedzą, jak mają grać, bo to jest prosta gra. Mają grać dobrze i mają wygrywać. I tyle wszystkiego.
Dziękujemy bardzo za tę opinię. Pozdrawiamy, życzymy miłego popołudnia. Posłuchajmy zatem, co miał do powiedzenia. To nie jest cała wypowiedź całego, to fragment wywiadu, jaki przeprowadziłem wczoraj po meczu w Zabrzu z Kubą Żubrowskim.
Inne drużyny też robią analizę przeciwnika i jak widać to, co próbujemy grać, jest zbyt łatwe do zneutralizowania, więc dużo pracy przeczytałem szkoleniowe, myślę, i przede wszystkim przed nami, bo to można się głaskać, opowiadać piękne rzeczy o piłce tak naprawdę, ale trzeba wyjść na to zielone i zapieprzać, a zawsze można zganiać na to, że gorąco, że to, że tamto, stramto, a tak naprawdę wychodzimy i biegamy 100 km w meczu, to no, nie da się tak grać tak naprawdę, gdzie widząc jakby inne mecze kolejki, gdzie Raków wczoraj przegrywają przebieg 120 i potrafili też przegrywając 2-0 do przerwy odwrócić, finalnie przegrać podziemy w ramce w 93 minucie, ale myślę, że te kibice, ich kibice byli nie tyle zadowoleni, bo nikt nie jest zadowolony po porażce, ale inaczej się podchodzi do takiego spotkania niż do tego, co my tutaj zaprezentowaliśmy.
Uważ, mogę, tak?
Tak, proszę, tak wyrywasz się.
Nie, bo czytałem tą wypowiedź Kuby jakby po meczu i zaczynam się troszkę o niego obawiać, szczerze.
Ja też miałem, przepraszam, że ci przerwę, ale też chciałem prosić, tylko nie zdążyłem, żebyś to puścił może tak bardziej anonimowo. Bo dobry chłopak z niego jest.
Dobry chłopak i to nie jest już jego pierwsza taka... Znaczy ja nie mówię, że go krytykuję w żaden sposób, bo fajnie, jak ktoś potrafi wyjść przed kamerę i powiedzieć coś innego niż zrehabilitujemy się w następnym tygodniu. Ale niestety są takie przykłady w Koronie, że jeżeli ktoś za dużo czegoś mówi, a to już jest jego kolejna wypowiedź, bo był chyba duży wywiad w Przeglądzie Sportowym jakieś 2 tygodnie temu, nie wiem do końca czy autoryzowany, boję się po prostu, żeby nie miał problemów, jak Mateusz może.
Rozumiem, telefon dzwoni nieustannie, dzień dobry.
Dzień dobry, chciałbym tam akurat się podzielić jeszcze akurat, bo wszyscy mówimy akurat o tym sezonie. Wróćmy jeszcze do tyłu, akurat wiosenny sezon, gdzie Lettieri przegrał wszystkie mecze. Teraz widzimy, że akurat, no mieliśmy wczoraj przykład, dojście do 3/4 boiska i wrzutki na głowę, gdzie nasi żadnej główki nie potrafią zrobić. To jest chyba polecenie trenera. Mnie się wydaje, że trener też powinien po polsku trochę mówić. Jest już to prawie 3 lata. Jeszcze słowa po polsku nie słyszałem od niego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No, dodam tylko, że wiosną Korona Kielce pod wodzą Gino Lettieriego wygrywała jednak mecze, że wspomnę, ten w kwietniu tutaj ze Śląskiem. Wrocław wygrana w Białymstoku z Jagiellonią. 3-1, ten wcześniejszy 2-0. Wygrana w Sosnowcu z Zagłębiem ostatecznie. Także trochę tych zwycięstw było dużo. Nie, a do tej wiosny to jeszcze wrócę i będzie jeszcze jedna wypowiedź Kuby Żubrowskiego. Ale patrzę na Leszka. Leszku, czy to jest dobry moment i czy to już czas na to, aby pomyśleć o zmianie na stanowisku szkoleniowca Korony Kielce?
Myślę, że moglibyśmy mówić o rzeczach takich bardziej realnych, bo chyba zmiana szkoleniowca w tym momencie jest niemożliwa.
Niemożliwa, bo?
Niemożliwa, bo wydaje mi się, że jednak trener Ginaletieri ma wystarczająco mocną pozycję, ma pewnie klauzulę jakąś solidną za wcześniejsze rozwiązanie kontraktu, po co klubowi się w to bawić. Trener Ginaletieri ma też za sobą dwa sezony, w których no, bywało, chyba to możemy przyznać, że ta drużyna grała, potrafiła zagrać świetnie.
Szczególnie jesień pierwsza chyba trenera Ginaletieriego była. No, złośliwi twierdzą, że to jeszcze na bazie tego, co wypracował trener Bartoszek, się działo, no ale mimo wszystko.
Tak, no ale mimo wszystko jeszcze słyszeliśmy parę miesięcy temu, że jeśli coś się drużynie nie udaje, to winni są między innymi dziennikarze. I myślę, że ten tok myślenia u właścicieli raczej się nie zmienił i w najbliższych tygodniach, może nawet miesiącach, też się nie zmieni. Myślę, że Ginaletieri do zimy raczej zostanie.
Piotrze, a teraz do ciebie podobne pytanie kieruję, bo wiesz co, wydaje mi się, że no za nami jest dopiero szósta kolejka. Czy jest sens, aby już teraz bić na alarm i szukać nowego szkoleniowca? Tymczasem, że tym bardziej, że no, za tydzień jest przerwa reprezentacyjna dwutygodniowa, może czas na to, aby rzeczywiście trochę mocniej popracować.
Znaczy ja powiem tak, Vincent Kompany, zawodnik, którego pewnie wszyscy kibice znają, facet odchodzi, Belg odchodzi z Manchesteru City, przechodzi do Anderlechtu, gdzie zostaje grającym trenerem i zostaje zwolniony po czterech kolejkach, jako legenda tego klubu, bo zdobywają dwa punkty, tak? Dalej będzie w tym klubie grał, ale nie będzie już odpowiadał za jego przygotowanie. I to jest jakby poważna decyzja klubu, który widzi, że coś gdzieś popełnił błąd, tak? Jakby, no i u nas też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej zapłacić Ginaletieriemu odprawę i mu podziękować, czy później zbierać trochę więcej pieniędzy, żeby zrobić dobrą drużynę w pierwszej lidze i awansować do ekstraklasy. No to jest takie pytanie. I ja wiem, że trochę jeszcze jest za wcześnie, bo rzeczywiście jakby wrócę do tego, co mówiłem. Polska Liga jest tak nieprzewidywalna, że my możemy pod koniec, znaczy wiosną możemy bić się o europejskie buchary, doskonale o tym wiemy. No tylko znaczy musi być jakiś, nie wiem, wstrząs. No najczęściej takim wstrząsem jest zwolnienie trenera. Czy teraz? No jak nie po Jagiellonii, no to nie wiem kiedy. No chyba, że się odmieni zespół, tak?
Dobry. W poprzednim sezonie Cracovia pierwszy mecz wygrała w siódmej, ósmej czy dziewiątej kolejce. Potem dokładnie. Zajęła czwarte miejsce na koniec sezonu.
Ja przypomnę tylko, kiedy Ryszard Tarasiewicz był trenerem Korony Kielce, też wygrał po raz pierwszy chyba właśnie w dziewiątej kolejce i jakoś tak nerwowych ruchów się nie robiło. Chrobry Głogów w pięciu kolejkach rozegranych na zapleczu Ekstraklasy zdobył zero punktów. Tam trenerem jest Iwan Dżurdziewicz i też władze Chrobrego mówią, że nie będą na razie zwalniać trenera, no bo
tylko
nie
tylko, że my ciągle pamiętamy chyba tę wiosnę jednak jakby i to, że...
To do tej wiosny jeszcze wrócimy. Panowie, przepraszam, bo telefon zadzwonił, więc odbierzmy. Dzień dobry.
Kłaniam się. Ja, proszę państwa, troszkę tą sprawę inaczej widzę. Zastanawiam się, mocno się zastanawiam, po co kupił Niemiec Koronę? Coś on z tego musi mieć. Czy on pierze brudne pieniądze? Nie wiadomo. Proszę państwa, przecież ta Korona jest coraz słabsza. Piłkarze są coraz gorsi. Żadnego piłkarza się od dwóch lat nie kupiło. Bierze się piłkarze z wolnej ręki. Mówi się na trenera Letelego. Ja go nie bronię, bo to jest rzeczywiście pewno słaby trener. On na zachodzie nigdzie by pracy nie dostał. Ale przecież to jest jasne. Nie ma, proszę pana, lewa skrzydła, nie ma prawego skrzydła, gra się środkiem. Obecnie w Polsce widzę środkiem się nie zrobi. Chociaż i na pasniku środkowym działa, bo przecież to są piłkarze już starzy. Także mi się zdaje, że Letelego, ale i cały zarząd jest łącznie z właścicielem. Coś nie tak jest, nie tak jest. Ja pamiętam sobie jedno, że kiedyś, chyba 3 lata temu, pani Zapałowa i pan jakiś tam Chłodnicki, ci radni ciągle mówili sprzedać koronę, dokąd ten Lubawski będzie. Lubawski się mordował, sprzedał. I co z tego? 2 lata temu były billboardy, proszę państwa, w Kielcach. Kielce najlepszym miastem sportu. Teraz powinny być billboardy. Kielce niszczą sport. Skończyła się siatka, dziewczyny spadły, zostały wycofane z ekstraklasy. Po prostu tragedia. Mnie się zdaje, że tutaj powinni radni, którzy się zajmują sportem, wziąć się za tą sprawę. Dziękuję bardzo.
No, radni w tej sytuacji mają troszkę związane ręce, bo właściciel jest prywatny, w związku z tym to on decyduje, jak wygląda polityka kadrowa w klubie. Mówiliśmy o słabej wiośnie i rzeczywiście piłkarze Korony Kielce w 2019 roku, całym, mówię o kalendarzowym, w 23 meczach Ekstraklasy strzelili zaledwie 20 goli. są pod tym względem najgorsi w lidze, bo Arka Gdynia do tego weekendu była na równi, ale strzeliła gola, więc ma 21 i jest przedostatnia. 23 mecze, 13 porażek, 5 remisów, 5 zwycięstw. Na własnym stadionie tylko raz, 2-0 ze Śląskiem Wrocław, a we wszystkich tych spotkaniach żółto-czerwoni stracili 39 bramek. Oto co powiedział Kuba Żubrowski, także z wczorajszej rozmowy, oczywiście troszeczkę rozgoryczonego kieleckiego pomocnika po meczu z Górnikiem.
Smutna statystyka, też ją widziałem i jakby nie chodzi tylko o skuteczność pod bramką, bo patrząc przekrojowo na cały 2019 rok, stricte jeżeli chodzi o rok kalendarzowy, no to statystyki, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe, zwycięstwa, remisy, porażki i ten bilans bramkowy są skandaliczne tak naprawdę i nie wiem, gdzie został popełniony błąd, czy przygotowania zimowe, no bo nie mam pojęcia. No. Można komuś tam wmawiać, że komuś się nie chce tak naprawdę, ale no ja nie wierzę w coś takiego, że przegrywasz dwa mecze i wychodzisz na mecz z Górnikiem i ci się nie chce. No nie potrafię tego tak wytłumaczyć, naprawdę. No. To by była dla mnie głupota i urąganie chłopakom, którzy biorą pieniądze za to, że grają w piłkę, lubią to, co robią i że komuś się nie chce. Dla mnie taka wymówka to jest nie do zaakceptowania.
No i teraz ja gdzieś tam w głosie Kuby Żubrowskiego wyczytałem, że może jednak komuś się nie chce. Leszku, wydaje się, że jest to możliwe?
Patrząc na to, jak wyglądał wczorajszy mecz, czy poprzedni, czy jeszcze parę innych, no to można się tylko wahać, czy to nogi nie niosą, czy rzeczywiście głowa nie podaje. Można się zgodzić z Kubą, że chyba rzeczywiście nie ma takiej woli.
Ale Kuba poddaje jednak wątpliwość, mówi, że jemu do głowy by to nie przyszło, żeby pomyśleć, że się może komuś nie chcieć.
No ale to Paweł opowiadał o reakcji Mateja Pućko. No, to są właśnie rzeczy.
Ja nie wiem, czy mu się nie chciało. Może.
No nie chciało, tak, ale patrzysz na
może
to
nie
i
miał
facet nie biegnie.
Ale
tak,
wydaje mi się, że mu się nie chciało.
I w takich sytuacji w każdym meczu jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, że odpuszczają, że nie dostawią nogi, że nie pobiegną na maksa. No to znaczy, że się chyba im nie chce.
A takie sytuacje paradoksalnie przekładają się na cały zespół, na całą drużynę. Mówiliśmy też o tym. No Bartek Rymaniak, który wiedział, że rozmawialiśmy o tym, tak? Wiedział, że i tak nie dojdzie do tej piłki. Próbował, bo ten zawodnik, którego
panowie,
oglądał,
może przecież ci piłkarze widzą, że swoim zachowaniem na boisku irytują swojego szkoleniowca. Czy oni nie widzą tego?
Rafał, kończy się mecz, wszyscy dostają teraz statystyki z Instatu i tam jest jasno napisane, to Kuba też mówił w tej pierwszej wypowiedzi, tak, że korona w Zabrzu przebiegła 100 kilometrów.
Bo on już wiedział.
A Raków Częstochowa to nie jest jakiś, nie obrażając Rakowa, ani jego kibiców, nie wiem, super wielki turboklub, przebiegli o 20 kilometrów więcej. Ja wiem, że się mówi, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać, ale tak naprawdę jak nie biegasz, to znaczy, że inni biegają za ciebie i oni mają piłkę, oni sobie stwarzają więcej sytuacji, oni bardziej wychodzą na pozycję, a my po prostu nie chcemy. Albo,
a czy bierzecie pod uwagę to, że zawodnicy, bo ja tu powiedziałem specjalnie, że czy nie widzą, że irytują swojego szkoleniowca, czy może specjalnie irytują Gino Lettiego?
Ja nie wierzę w to, że specjalnie, że grają przeciwko trenerowi, czy nigdy nie wierzyłem w takie, może poza jedną sytuacją z Danem Petresku w Wiśle Kraków tam dawno, dawno temu, ale tam było inaczej, tam przyszedł nowy trener do drużyny, która już była i ta drużyna się buntowała. Tutaj pamiętajmy, że mamy 12 czy 13 nowych zawodników i nie wierzę w to, że zawodnicy grają przeciwko trenerowi. Nie ma takiej, po prostu nie uwierzę, nikt mi tego nie wmówi, bo ta drużyna jest nowa, to jest drużyna autorska Gino Lettiego i też tutaj się nie zgodzę z tym, o czym chyba mówił Leszek, przypominając trenera Probierza z Krakowi z zeszłego sezonu, że na początku było słabo i tak dalej, ale to tam trener Probierz był nową osobą, a pamiętajmy, że Gino Lettieri jest w Koronie już trzeci sezon i tak naprawdę każdy kolejny to była drużyna bardziej Lettieriego niż kogokolwiek innego i teraz ta drużyna, która jest teraz, to jest jego drużyna w 100% autorska, tak?
No i tu jest problem. Troszeczkę tak? Narzeka, bo też słyszeliśmy wypowiedzi trenera po meczu, tak? Jakby zawodnicy...
Ale to wiesz, trener będzie się teraz bronił, potrzebuje jeszcze dwóch transferów. Ale, to słyszymy już dosyć dawno.
Daliśmy podstawy do tego, że... Znaczy jedna rzecz, którą to musimy wszyscy sobie powiedzieć, czy jesteśmy zwolennikami trenera Gino Lettiego, czy nie. W tym momencie ten facet musi wziąć 100% odpowiedzialności za tę drużynę, ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, nigdy nie było tak, że miał tylu nowych zawodników na tak wczesnym etapie przygotowań. Przepracował...
Jest trzeci sezon, to są...
Jest trzeci sezon, dokładnie.
W Koronie nie ma dyrektora sportowego, który by miał wpływ na transfery pomijając trenera, tylko to trener jakby w jakiś sposób pewnie też za te transfery odpowiada. No i pytanie teraz, czy taki, czym był gorszy, nie wiem, Radek Dejmek i Piotrek Malarczyk od Jonasa Tama, czy od tego naszego aktualnie
Piotrek Malarczyk, który siedzi na ławce u mistrza Polski
Greka, czym był gorszy? Greka, Cimopulosa.
No ja nie wiem, czym był gorszy tak naprawdę, a jestem w stanie przekazać mnóstwo argumentów, że ten Radek Dejmek, który był jaki był, zrobił błąd w półfinale Pucharu Polski i mnóstwo ludzi na niego narzekało, to oprócz tego, że nie był piłkarsko gorszy od tych dwóch zawodników, o których powiedziałem, to jeszcze był w szatni super.
Bo wracamy do tego, o czym powiedzieliśmy na samym początku tej rozmowy. Jest charakter, jest wola walki, jest chęć poświęcenia się dla tego klubu i to jest też bardzo ważne i dlatego tak ważni są wychowankowie, tak ważni są, nie wiem, no Polacy, którzy grają w tych klubach przez wiele lat.
Bo
oni troszeczkę
długo,
więcej tak? potrafią a, dobrze
wspominać. A ci, którzy za to odpowiadali w poprzednich sezonach, to już ich nie ma, bo nie ma Możdżenia, nie ma Kieła,
nie ma
Rymaniaka, nie ma Dejmka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Panowie, jeżeli nie zmieniamy trenera w tym momencie, bo ja też słyszę u was, że jesteście na razie dalece od takiego osądu, że już w tym momencie odsuwajmy Cię dalej, Tirego. Ty nie jesteś, ty byś odsunął.
Nigdy nie byłem zwolennikiem szybkich zmian w sztabie szkoleniowym, ale uważam, że to nie jest szybka zmiana, bo trener jest już długo i też nigdy się nie spotkałem, odkąd pracowałem w Koronie 13 lat, z tak dużą niechęcią środowiska całego, kibiców. Pamiętacie kiedyś, tak jak mieliśmy okazję usłyszeć w zeszłym roku na wiosnę, żeby cały stadion... To też dużo powinno powiedzieć, tak? To nie są nasze tutaj mądrości zza mikrofonu, tak? Ludzie, którzy się znają, bądź udają, że się znają. Tylko są kibice, to są, brzydko mówiąc, klienci, którzy przychodzą, kupują bilet i oni oczekują czegoś. Ja nie pamiętam takich sytuacji, jakie były w zeszłym roku i takie, jakie są teraz, czytając komentarze, rozmawiając z ludźmi na ulicy, bo też jeszcze mnie gdzieś tam zaczepiają. I tak, ja jestem.
Leszku, czy byś poczekał jednak do tej przerwy reprezentacyjnej i ona może wstrząśnie zespołem?
Jeszcze chwilę.
Ja tydzień bym jeszcze trenera zostawił, bo jakby mówimy, no jest ta kadra, tak?
Ale dobrze, ale w przypadku, gdyby mecz z Jagiellonią był przegrany, to ty byś był za dymisją trenera
generalnego? Tak, oczywiście, w tej sytuacji tak. Znaczy, Rafał, pamiętasz, zawsze rozmawialiśmy nieraz, jak podróżowaliśmy po Polsce, gdzieś tam jeździliśmy na te mecze Korony. Gdzieś tak się przyjęło w polskiej piłce, że ta przerwa na reprezentację to jest dobry moment, żeby podziękować trenerowi, bo ten nowy ma staremu trenerowi, bo nowy będzie miał 2 tygodnie na wejście. To jest raz, a dwa, no ja słuchałem trenera po meczu przegranym w Zabrzu, który powiedział wprost, że przywiązał się za bardzo do innych jednych nazwisk, że zapowiada rewolucję kadrową, no to okej, jeżeli ten facet ma jeszcze pomysł na to, żeby dźwignąć tę koronę, dajmy mu tę jedną szansę, zobaczmy, czy to rzeczywiście wypali. No, mecz z Jagiellonią testem życia dla Gino Lettieriego.
Trener Gino Lettieri opowiada czasami różne rzeczy na konferencjach prasowych, to tak jak z tym przywiązaniem się do nazwisk, bo gdybyście przeanalizowali jedenastkę wyjściową, to on się nie mógł do większości tych nazwisk przywiązać, bo to są nowi piłkarze, więc... To też jest takie mówienie trochę...
Jeszcze kończąc już, bo widzę, że się chyba będziemy uciekać, tak? To brakuje... Przepraszam, że się tak rządzę, ale tak się wydaje. To brakuje mi tak naprawdę troszeczkę tej świeżości jednak, bo trener, czytam, słyszę, że mówi, że ma zawodników, którzy odmienią oblicze drużyny. No tylko dlaczego im nie daje szansy zagrać, tak? Gdybyśmy byli Legią Warszawa, Wisłą czy Lechem Poznań i nasze młodzieżowe drużyny byłyby najlepszymi drużynami w Polsce, to gwarantuję, że ci zawodnicy, nie mówię, że stanowiliby o sile drużyny, ale na pewno by się pojawiali. A w Koronie jest tak, że gdyby nie ten przepis o młodzieżowcu, to założę się o wszystkie pieniądze, żebyśmy w tych 6 kolejkach nie zagrał żaden młodzieżowiec ani minuty.
No tak, gra Paweł Sokół i tak szczerze powiedziawszy, to było mi bardzo szkoda wczoraj Pawła, bo uważam, że był jedną z najjaśniejszych postaci Korony Kielce w tym spotkaniu w Zabrzu. Ciężko to mówić, kiedy drużyna przegrywa 0-3, a to jest bramkarz, ale mimo wszystko uważam, że gdyby nie jego pewne interwencje, podobnie zresztą było z Pogonią Szczecin, w Krakowi można na meczu w Krakowie mieć pretensje o utraconego gola, ale w innych sytuacjach naprawdę sprawował się nieźle. Natomiast jest oczywiście najłatwiejszym rozwiązaniem dla trenera Gino Lettieriego stawianie go do bramki.
Mówiliśmy o odmianie drużyny, którą Gino oczekuje i może zapowiada. No to po pierwszym meczu w Rakowie odmienił drużynę na następny mecz, tak? Czyli z 3 najlepszych zawodników w meczu
zrezygnował
z 2, tak?
Proszę Państwa, pewnie moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać na temat Korony Kielce trenera Gino Lettieriego. My wszyscy, jak tu siedzimy w studiu, mamy nadzieję na odmianę oblicza tego zespołu. Być może już najbliższy piątek, mecz z Jagiellonią Białystok o godzinie 20:30. W całości będzie on transmitowany na antenie Radia Kielce. Dziękuję Państwu za udział w tej audycji. No i przede wszystkim moim gościom Leszek Salwa, TVP3 Kielce.
Dziękuję.
Paweł Jańczyk, były rzecznik prasowy Korony Kielce.
Dziękuję bardzo.
Piotr Rogoziński, onet.pl.
Dziękuję Państwu.
Telefony od Państwa odbierał Wiktor Dziar. Maga. Program zrealizował Michał Pastuszka, a miał przyjemność poprowadzić Rafał Szymczyk. Życzymy miłego, spokojnego, słonecznego popołudnia. Do usłyszenia. Punkty widzenia.